Aleluja. Witam was wszystkich w imieniu Jezusa. Super uwielbienie było, nie? Naprawdę Boża obecność jest z nami. Kiedy tylko otwieramy swoje serca, Bóg jest. Kochani, wierzę, że dzisiaj uda mi się zakończyć to, co Bóg włożył w moje serce. Wierzę, że tak. Jeżeli nie, to przełożymy końcówkę na następny raz, na czwarte spotkanie. Przypomnę króciutko, o czym żeśmy mówili na poprzednich dwóch spotkaniach. Pamiętacie, że zaczęliśmy od historii Dawida, kiedy zdecydował się sprowadzić do Jeruzalemu Arkę Przymierza i zrobili to z wielką pompą, stworzyli nawet, zbudowali specjalny nowy wóz, na którym tą Arkę przewozili. Natomiast stał się w międzyczasie wypadek, ktoś został stracił życie tylko dlatego, że chciał tą Arkę podtrzymać. I cała ta historia poprowadziła Dawida do objawienia i to, co się w międzyczasie w jego życiu działo, że nie można w ten sposób przewozić Bożej obecności, w cudzysłowie przewozić. Bóg wymyślił i opisał to w Starym Prawie, że Arka ma być przenoszona przez Lewitów na swoich rękach, na ramionach. Ale jakby fizycznie, nie za pomocą jakiejś metody. I w tym wszystkim pokazywałem, że Bóg szuka nie metod, które ma przedsięwziąć Kościół, by zdobywać innych dla Boga, czy by przynosić Bożą chwałę, ale musi to czynić przez samych siebie. Czyli Bóg używa ludzi do tego, by Boża chwała mogła przyjść. Dzisiaj użył całego zespołu uwielbienia i nas jako Kościół, by Boża chwała mogła stąpić. Ja przynajmniej tego doświadczyłem. Więc Bóg nie szuka lepszych metod, ale szuka lepszych ludzi. I mówiliśmy o tym, że Piotr mówił do nas w pierwszym liście Piotra: wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. A więc to o nas mowa. I mówiliśmy też o tym, że przynosimy owoc Bogu jedynie wtedy, kiedy trwamy w Jezusie Chrystusie. Nie będę cytował tego fragmentu z Nowego Przekładu Dynamicznego. Odsyłam do pierwszego nauczania. Warto wrócić do tego i studiować, bo tam jest opisane to naprawdę w fantastyczny sposób. I na tym zakończyliśmy pierwsze spotkanie. Na drugim spotkaniu mówiliśmy o Księdze Przymierza, o Bogu Przymierza, o ludziach Przymierza. Rozważaliśmy, co to jest przymierze, co to jest miłosierdzie w znaczeniu hebrajskiego słowa chesed, które oznacza miłosierdzie, litość, łaska, zmiłowanie. A przymierze w jednym ze znaczeń to jest taka konstytucja, rozporządzenie, ustawa, którą tworzy monarcha względem poddanych. W kontekście Boga to Bóg ustanawia pewne prawa, którym my jako wierzący mamy się im poddać. Nie w żaden inny sposób. I też mówiliśmy o tym, o powodach, dlaczego powinniśmy zrozumieć i szukać tej miłości, tego chesed, dlatego że Jezus nam powiedział, Bóg szuka chesed i to jest po prostu naturą Boga i naszą nową naturą, kiedy jesteśmy i znajdujemy się w Jezusie Chrystusie. Mówiliśmy o tym, że Bóg jest Bogiem przymierza i o tym, że Kościół to jest społeczność również przymierza. Mówiliśmy też o tym, że jeżeli w takim zrozumieniu żydowskim i według prawa, że jeżeli grzeszymy wobec siebie nawzajem jako Kościół, to tak jakbyśmy grzeszyli przeciwko samemu Bogu. Sprzeniewierzamy się wobec Pana w tym momencie. I zaczęliśmy mówić o zobowiązaniach nowego przymierza. Mówiliśmy o tym, że kochanie brata i siostry jest naszym obowiązkiem w nowym przymierzu. I mówiliśmy to na podstawie pierwszego listu Jana 3,16. Po tym poznaliśmy miłość, że On nas, za nas oddał życie swoje. I dalej jest napisane, i my winniśmy życie oddawać za braci. To jest polecenie dla nas wszystkich. I też zakończyliśmy fragmentem z pierwszego listu Jana 2:7-11. Co to znaczy trwać w nienawiści, że trwanie w nienawiści świadczy o przynależności do świata ciemności. I może przeczytam ten werset i automatycznie wejdziemy w dzisiejsze, w kontynuację tego tematu. Napisane jest tak: umiłowani, zauważcie, że nie piszę do was o czymś nowym, lecz jedynie przypominam to, co przyjęliście od samego początku. A co przyjęliśmy od samego początku? Ewangelii Jana 13:34, sam Pan Jezus powiedział: nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Co przyjęliście od początku? Tym bowiem, co znacie, jest Słowo Boże. Jednak w Chrystusie nabiera ono zupełnie nowego wymiaru i znaczenia. I jak w Chrystusie okazało się prawdą, tak i was powinno również być prawdą, ponieważ tylko ono ma moc sprawienia, by ciemność, w której niegdyś tkwiliście, przeminęła, a w jej miejsce rozkwitła prawdziwa światłość, którą jest sam Chrystus. I mówiliśmy tu, rozważaliśmy to słowo przeminęło i że jesteśmy w tym procesie uświęcenia. A w jej miejsce rozkwitła prawdziwa światłość, którą jest sam Jezus Chrystus. Zobaczmy na inne tłumaczenia. Co to znaczy rozkwitła? Czy jak zrozumieć to? Biblia Warszawsko-Praska. A jednak jest to także nowe przykazanie. Jego cała prawda okazała się po raz pierwszy w nim i w nas. Znikają bowiem już ciemności i ukazuje się prawdziwa światłość. Inne tłumaczenie, Nowa Biblia Gdańska. Zarazem piszę wam nowe przykazanie, które jest w nim i w was jest prawdziwe, że ciemność przemija, a prawdziwa światłość już się wydobywa na jaw. Tłumaczenie Popowskiego, Wojciechowskiego. Zarazem przykazanie nowe piszę wam, które jest prawdziwe w nim i w was, że ciemność przemija i światło prawdziwe już ukazuje się. Jeszcze jedno tłumaczenie. W przykazaniu tym jest jednak coś nowego, bo ciemność już się rozprasza i zaczyna jaśnieć prawdziwe światło. Jest to prawda znana Chrystusowi, a teraz także wam. Zobaczcie, ukazuje się, już się wydobywa, już ukazuje się, zaczyna jaśnieć. Mowa jest o pewnym procesie, który trwa w człowieku, w wierzącym. To jest czas również teraźniejszy, niedokonany. To nie znaczy, że dzisiaj coś się stało i bum, i naraz jest, czy stało się wczoraj, ale jesteśmy w tym procesie uświęcenia. To jest tak, jak myślę, że kierowca, nawet myślę, że każdy z nas widział mgłę, czy rano wstajesz i nie wiem, jechaliś do pracy i jedziesz do szkoły i widzimy mgłę. W zasadzie na kilka metrów niekiedy jest nic niewidoczne. Naraz, kiedy słońce ukazuje się wyżej, mgła się rozprasza i zaczynamy widzieć coraz więcej szczegółów i coraz dalsze szczegóły, tak? I w końcu mgła minie i widzimy już daleką perspektywę. To jest taki proces, tak? Że na początku wiele nie widzimy, ale ten proces trwa i zaczyna się. To jest taki proces transformacji, przemiany, która rozpoczyna się i dokonuje się, nie dokonała, dokonuje się w czasie ciągłym, niedokonanym. To jest znowu czas ciągły, niedokonany. Myślę, że ta świadomość pozwala nam znaleźć się w miejscu, kiedy patrzymy na nasze życie i nie wszystko działa tak, jak powinno działać według Biblii. Tak? Nie ma doskonałych ludzi. Każdy z nas ma do przepracowania jeszcze pewne rzeczy z Bogiem. Każdy. Jeden większy, drugi mniejszy, ale nie ma tutaj ludzi, którzy nie mieliby jakokolwiek takiej pracy do wykonania. Jestem o tym święcie przekonany. A więc jest to proces. Ten proces możemy porównać też, zobaczcie, tu mamy te rtęciowe lampy, żarówki. Coś się włącza, tak? Jeżeli prąd dochodzi do tej lampy rtęciowej, ona potrzebuje też czasu, żeby rozświetlić się pełnym światłem. Na początku to jest taka plamka, można powiedzieć nawet w ogóle to nic nie świeci, ale już się coś rozpoczęło i trwa i będzie dokonane z czasem. A więc ten proces trwa. To jest właśnie Hebrajczyków 12:14. Napisane jest: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Więc jesteśmy w procesie uświęcenia, uwieńczeniem czego będzie co? Ujrzenie Pana. Jedność serca. Troszeczkę chcę się zatrzymać dzisiaj i powiedzieć o jedności serca w przymierzu, w takim zobowiązaniu przymierza między Bogiem i ludźmi. Pierwsza Kronik 12:17-19. To jest tłumaczenie z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. I napisane jest tam tak. I Dawid wyszedł naprzeciw nich i odpowiedział. Jeśli przyszliście do mnie w pokoju, aby mi pomóc, to jest sytuacja, kiedy Bóg już czynił pewne rzeczy, by wywyższyć czy postawić Dawida jako króla i z 12 pokoleń ludzie kolejno przyjeżdżali do niego i powiedzieli, no chcemy się do ciebie przyłączyć. I tak było z pewną grupą ludzi, którą dowodził Amasa. I oni właśnie tutaj czytam i o tej grupie ludzi. I Dawid wyszedł naprzeciw nich i odpowiedział, jeśli przyszliście do mnie w pokoju, aby mi pomóc, moje serce połączy się z wami. Lecz jeśli przyszliście, aby mnie wydać moim wrogom, choć moje ręce są wolne od nieprawości, niech wejrzy w to Bóg naszych ojców i niech osądzi. Wtedy duch ogarnął Amasaja, naczelnika dowódców i powiedział, jesteśmy twoi, Dawidzie. I jesteśmy z tobą, synu Jessego. Pokój, pokój tobie i pokój twoim pomocnikom, gdyż tobie pomaga twój Bóg. Dawid więc przyjął ich i ustanowił dowódcami oddziałów. Ten człowiek, Amasaj, wypowiedział pewną deklarację. Zobaczcie, oni pod wpływem ducha już wcześniej podjęli decyzję, że chcą przyłączyć się do drużyny Dawida i chcą mu pomóc. I wypowiedzieli to. Widzicie, to był warunek, po spełnieniu którego Dawid powiedział, okej, przyjmuję was. Jesteście razem ze mną. Uwierzył im. Jesteśmy twoi i jesteśmy z tobą. Czyli jesteśmy własnością? Nie, jakby powierzyli swoje życie Dawidowi. Mówi, jesteśmy z tobą, poddajemy się tobie. Jesteśmy z tobą, jesteśmy twoi. Pokój tobie i pokój twoim pomocnikom. A więc jakby wpisali się świadomie do zgromadzenia, którym przewodził Dawid. Możemy powiedzieć, wstąpili do kościoła i powiedzieli, kościele, jesteśmy z tobą. Powierzamy się, jesteśmy tutaj, by ci pomóc. To jest kościół. A więc ci ludzie mieli świadomość też, że Bóg jest z Dawidem, gdyż tobie pomaga twój Bóg. Widzisz, jeżeli wiesz i widzisz, że Bóg wspiera osobę, która jest w jakimś dziele, to powiem ci, kiedy świadomie się przeciwstawiasz i jesteś przeciwny, to jesteś przeciwny również Bogu. Amen? Nie ma innej opcji. Tak po prostu jest. A więc mieli świadomość, że Bóg jest z Dawidem i wspiera go, a będąc przeciwko Dawidowi, byliby przeciwko samemu Bogu. A więc my też powinniśmy jako Kościół, a nawet musimy kochać siebie nawzajem przez to, przez oddawanie życia za siebie samych, za braci. Dlaczego? Bo jesteśmy ludźmi przymierza. Jeżeli rozumiemy, czym jest przymierze, a przymierze w rozumieniu żydowskim to jest życie za życie, śmierć za śmierć. Takie jest przymierze. Przymierze to taka też praktyczna praca domowa, którą wypełniamy całym naszym życiem, nie tylko będąc w miejscu, ale gdziekolwiek jesteśmy, to determinuje to, co ja robię, o czym myślę, co mówię innym, co mówię sam do siebie. Po prostu takim jestem. Jestem w przymierzu. Kiedy zawarłem przymierze z żoną, nie filtruję. Flirtuję z innymi kobietami. Ja zawarłem przymierze. Nie ma takiej opcji dla mnie. Nie wchodzi w ogóle w grę. Bo przymierze zawarłem ze swoją żoną. Amen. więc jest to pewna decyzja. Pamiętam, oglądałem kiedyś program w telewizji. To było zaraz po tym, jak w Nowym Jorku spłonęły te wieże, Trans World Center, tak? I pamiętam, że wypowiadał się pewien strażak, bo pytanie było, czy się nie bał, kiedy wchodził tam w ogień ratować ludzi. I on powiedział taką rzecz, że on już podjął decyzję dawno, kiedy zdecydował się wejść do, być strażakiem. Mówi, on nie zastanawia się, czy on ma wejść w ogień, czy narazi swoje życie, bo może przecież umrzeć, czyli wejdzie, czy nie. Nie ma chwili zawahania. On po prostu idzie, dlatego że kiedyś powziął taką decyzję. Więc ważne, żebyśmy my jako wierzący na samym początku zdecydowali się świadomie, czy chcemy być w miejscu, czy tylko badamy miejsce. Bo jeżeli badamy miejsce, to będzie kiedykolwiek jakaś sytuacja taka iskrząca, która spowoduje, że wyjdziesz z miejsca i stracisz czas. Bo możesz być w miejscu parę lat, zmienić miejsce i ten czas jest stracony. Dlatego, że nie dokończyłaś, czy nie dokończyłaś dzieła, do którego Bóg powoływał cię w miejscu. Możesz zrobić kolejne kółko na pustyni, tak jak to Izrael robił. A więc ten strażak zdecydował wcześniej, że wejdzie w ogień, narażając swoje życie, by ratować inną osobę, której nawet nie zna. Bóg nie wierzy w luźne połączenia. Przymierze nie jest takim luźnym związkiem, takim flirtem między kobietą a mężczyzną, tak? Widzieli się raz, coś się wydarzyło i już więcej się nie widzieli w życiu. Nie. Bóg jest Bogiem przymierza, nie wierzy w luźne połączenia. I nasze największe błogosławieństwo w życiu znajduje się w oddaniu Bogu i Jego wspólnocie nowego przymierza, czyli Kościołowi. Zobaczcie, co robił pierwszy Kościół. Odniesiemy się do Nowego Testamentu. To, co robili pierwsi wierzący, a co jest też wolą dla nas. 2 Koryntian 8:5 mówi tak. I ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie najpierw Panu, a potem i nam za wolą Bożą. Rzymian 13:8. Nie bądźcie nikomu nic winni poza wzajemną miłością. Kto kocha bliźniego, wypełnił prawo. Czyli wypełniając prawo, poddają się Bogu, tak? Bożemu przymierzu. Mateusz 25:40. Jezus powiedział tak. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Zobaczcie, jakie mamy trzech świadków tutaj na to, by oddawać się w wierze najpierw Panu, a potem Kościołowi. To jest bardzo ważne. Jest to Bożą wolą. Kolejnym zobowiązaniem, jedność serca, kolejnym zobowiązaniem przymierza są czyste usta. Jest bardzo dużo wersetów i mowy w Biblii na temat naszej mowy. Bardzo dużo. Księga Przysłów jest szczególnie nafaszerowana wręcz o tym, jak powinniśmy mówić, kiedy powinniśmy mówić, co powinniśmy mówić, czego nie mówić. Wszystko na temat mowy. Jakub 4, 11-12 z Biblii Warszawskiej tłumaczymy. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Czyli to jest słowo do Kościoła. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? To tak troszeczkę jest tak powiedziane, tak za mgłą. Ale wiecie, znowu sięgnąłem do przekładu dynamicznego i posłuchajcie teraz, jak to brzmi w tym przekładzie. Jakub 4, 11, 12, nowy przekład dynamiczny. Bracia i siostry, Nie mówcie źle jedni o drugich. Takie słowo obmawiać, wiecie, to można, no, jak to mówi, przemycić również to, co jest, co myślimy, że nie jest obmawianiem, a tak naprawdę jest. Ale kiedy już mówimy, że źle mówić jedni o drugich, to już jest takie, wiecie, to już nie ma opcji. Jeżeli źle o kim mówisz, to wiesz, że źle. I ta osoba, która słucha, i ty, który mówisz. Więc nie mówcie źle jedni o drugich, bo kto źle wypowiada się o swoim bracie w wierze lub potępia swego brata, ten narusza Boży nakaz miłowania bliźniego. A co gorsza, nawet potępia ten nakaz. Jeśli zaś potępiasz Boże prawo ofiarnej miłości, to nie stawiasz się w pozycji tego, kto powinien je posłusznie realizować, lecz w pozycji sędziego. Posłuchajcie. A przecież jest tylko jeden sędzia i prawodawca. Tylko on również może zbawić lub potępić. Bardzo mocne słowo. Za kogo się więc uważasz, że ośmielasz się potępiać brata lub siostrę w wierze, którzy są blisko ciebie? Ktoś by powiedział, kurczę, kto to napisał? Jakub, słuchaj, ty nie masz miłości. Takie rzeczy się słyszy w kościele. A to są ostre słowa. Jak ja bym to powiedział komuś w kościele, nie czytając tego na nauczaniu, z tego tłumaczenia, to fama by poszła. Ja już nie mam miłości. Halo? Za kogo się uważasz? Za kogo się uważasz, gdy ośmielasz się potępiać brata lub siostrę w wierze, którzy żyją blisko ciebie? Słuchajcie, to są bardzo ważne napomnienia i uwagi dla nas wszystkich bez wyjątku. Ja nie chcę wytykać palcami. Ja tylko cytuję Boże Słowo. Sięgnij sobie do tego tłumaczenia, weź sobie swoje, sięgnij do innych i podyskutuj z Panem Bogiem, jeżeli masz ale. Ja tylko czytam. Pamiętajmy, że napisane jest Przysłów 18:21. Życie i śmierć są w mocy języka. Jak kto go lubi używać, taki spożyje zeń owoc. Wszystko zależy od człowieka. Wszystko zależy od ciebie i ode mnie. Co mówię, jak mówię. Wiecie, bo niekiedy wierzący mówią pewne rzeczy i mówią, no skąd nie mam błogosławieństwa? No same przekleństwa przychodzą do mnie. No to czy to jest wola Boża? Nie, musi być powód. Czy powód jest u Boga? Nie, jeżeli się źle dzieje, coś robisz nie tak. Możesz nawet nie wiedzieć. Wiecie, no te zasady działają. W świecie działają. Idziesz do banku i później masz pretensje, dlaczego taki duży procent jest? A pani ci powie, przepraszam bardzo, ale tu jest pański podpis. Nie czytał pan? No nie, po co? No to przepraszam bardzo, ale podpis zobowiązuje. Zdeklarował się pan, musi pan pokryć koszty. Nie ma zmiłuj się. Znamy to? W świecie to funkcjonuje, a w kościele jakoś tak trudno. Ale to po prostu jest zasada, która funkcjonuje i która trwa. To jest bardzo ważne. Kolejna rzecz. Naszym zobowiązaniem przymierza. Słuchajcie uważnie teraz. Jak ja to przygotowałem, to naprawdę bojaźń Boża na mnie stąpiła. Zobaczcie, mamy stół. Od wielu lat już mogę powiedzieć z wieczerzą. Każdy może przyjść i przyjąć tam wierzę, ciało i krew pańską, tak? Wiemy, że jest to pamiątka. Jezus ustanowił tą pamiątkę. Pamiątkę czego? Tego, co dokonało się na krzyżu, tak? Całe nasze zbawienie. Jezus to ustanowił. Łukasz 22:14-20. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole apostołowie z nim i rzekł do nich, gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę już jej spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł, weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc, to jest ciało moje, które się za was daje. To czyńcie na pamiątkę moją. Ale coś nie jest tak? Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. W uwspółcześnionej Biblii gdańskiej jest napisane, ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Więc coś, to jest coś zapisane na stałe, czego się nie zmienia. Zostało to ustanowione. Daje im też, i to czytamy w Jana, w czasie tej wieczerzy, również pewien nakaz. Jan, Ewangelia Jana 13:34. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Kiedy Jezus to powiedział, może sięgniemy, 13 rozdział Ewangelii Jana. Jak macie swoje Biblię, możecie sięgnąć. Zanim Jezus to powiedział, uczynił coś. 4 werset 13 rozdziału. Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Przeskoczymy do 12 wersetu. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. I sięgnę znowu po przekład dynamiczny. Bo jest to jakby z drugiej strony znowu takie pełniejsze zrozumienie. A gdy już obmył im stopy, założył swą szatę i układając się przy stole wyjaśnił. Mówi tak, postarajcie się pojąć znaczenie tego, co przed chwilą uczyniłem. Postarajcie się, czyli zatrzymaj się i po prostu pomyśl o tym. Zwracacie się do mnie mówiąc nauczycielu albo panie i słusznie czynicie, gdyż nim jestem. Jeśli więc ja, pan i nauczyciel, obmyłem wam stopy, to i wy podobnie macie wzajemnie dbać o siebie. Bo ktoś mógłby zadać pytanie, no to co, teraz będziemy miskę tutaj dawać i obmywać wam stopy? Niekiedy i takie rzeczy się działy. Byłem na takich spotkaniach. Ale myślę, że to jest głębiej i szerzej powiedziane. Podobnie macie wzajemnie dbać o siebie. Tu jest taki odnośnik, który przeczytam w tym miejscu. Jezus, kierując te słowa do uczniów, użył czasu teraźniejszego, niedokonanego, a więc mówił nie o jednorazowym wydarzeniu, ale o stałej, codziennej postawie wzajemnego dbania o siebie, jaką powinni mieć bracia i siostry w wierze. I przechodzę do tekstu głównego. Macie wzajemnie dbać o siebie. Dałem wam przykład, jak powinniście postępować wobec siebie. Zapamiętajcie, gdyż to, co powiem, jest bardzo ważne. Niewolnik nie powinien oczekiwać lepszego traktowania, niż otrzymuje jego pan. Podobnie wysłannik nie powinien liczyć na lepsze traktowanie, niż to, którego doświadcza wysyłający go. Dopiero wówczas, gdy w pełni to zrozumiecie, znajdziecie szczęście w mojej służbie. Zobaczcie, jaki aspekt jest tutaj dotknięty. Możesz być w służbie, służyć Panu przez lata i być nieszczęśliwym. Możesz być niespełnionym. Może to być dla ciebie ciężarem. Dlaczego? 333. Telefon do Pana Boga, alarmowy. Wołaj do mnie, odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie, niezgłębione, których nie znasz. Ja nie wiem, ale Duch Święty wie. Dopiero wówczas. Zobaczcie, niesamowite, niesamowite tłumaczenie. Wracam do warszawskiej. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Zobaczcie, tu są dwa warunki. To błogosławieństwo jest warunkowe. Jeśli oraz gdy. A więc pokazał uczniom Jezus przez to, przez ten czyn, że ich obowiązkiem jest służyć sobie wzajemnie. A jeżeli służą sobie wzajemnie, to służą samemu Bogu. Zrozumienie bycia w służbie z bratem i siostrą w Kościele, tego, że służę samemu Bogu, a nie tej osobie, jest kluczowe w naszym życiu. Kluczowe. Bo Bóg się nigdy nie zmienia. Człowiek cię może zawieść. Nawet twój lider grupy domowej. Likwidujemy słowo lider. Odpowiedzialny grupy domowej. Ten, który cię prowadzi. Który ci pokazuje pierwsze nauki. Czy kolejne. Jakkolwiek. Może cię zawieść. Bóg cię nigdy nie zawiedzie. A więc jeśli będziemy to robić, gdy będziemy to robić, wtedy błogosławieni jesteśmy. Wrócę do, czy przejdę do 11 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, 27-31. Tutaj są opisane bardzo ważne rzeczy, które wydarzały się w tamtym kościele jako konsekwencja niewypełniania nakazu Boga w czasie wieczerzy. A gdy ktoś podczas wspólnego spożywania chleba i picia z kielicha zachowywał się w sposób niegodny, grzeszy przeciwko ciału i krwi Pana. Przeczytam tutaj tą uwagę. Taki odnośnik. Czym jest niegodne zachowywanie w trakcie wieczerzy pańskiej? Zostało przez Pawła wyjaśnione w wersetach, zaraz wrócę do nich, 21, 22 i dalsze. Ważne jest zrozumienie, że w tamtych czasach wieczerza pańska miała zupełnie inny przebieg niż w naszych czasach. Był to pełny posiłek przypominający nasze kolacje czy żydowskie paschy, w czasie którego spożywano różne pokarmy i wznoszono kolejne kielichy, czyli toasty, wspominając przymierze, które Bóg zawarł ze swoim ludem. A gdy ktoś podczas wspólnego spożywania chleba i picia kielicha zachował się w niegodny sposób, grzeszy przeciwko ciału i krwi Pana, czyli przeciwko Bożemu ludowi. Niech zatem każdy właściwie ocenia swoje zachowanie i stosownie do tego w godny sposób z innymi spożywa chleb i pije z kielicha. Jeśli bowiem ktoś jej pije, nie troszcząc się o ciało Pana, czyli o społeczność wierzących, sam na siebie ściąga Boży osąd. Z tego to powodu jest pośród was tak wiele osób duchowo wątłych i bezsilnych. Chorych jest w innym tłumaczeniu. Niektórzy też umarli. Tu jest opisane, wielu z was popada wręcz w duchową śpiączkę. Ale musimy być tu elastyczni i przyjmować szerzej to, co inne tłumaczenia również sięgną. Nie będę tu wchodził w rozważanie tego wszystkiego, dlatego że słowa użyte w tłumaczeniach różnych, różne aspekty dotykają. Niekiedy konkretną śmierć, a niekiedy właśnie taką duchową jakąś martwotę. Wielu z was popada wręcz w duchową śpiączkę, w swoistą stagnację, potrzebuje Bożej rewitalizacji, czyli takiej reanimacji. Gdybyście jednak we właściwy sposób oceniali sami siebie, wówczas nie byłoby wam potrzebne korygowanie pańskie. A więc pytanie. Jaki właściwie grzech oni popełnili w tamtych czasach? Przeczytam od 17 wersetu. Przechodząc do kolejnej sprawy, chcę podkreślić, że nie podoba mi się to, gdy zbierając się jako społeczność, gromadzicie się ku gorszemu, a nie ku lepszemu. Słyszę bowiem i po części w to wierzę, że gdy schodzicie się w gronie waszej wspólnoty, zdarzają się wśród was jeszcze gorsze sprawy niż podziały, o których pisałem wcześniej. Co prawda, musi dojść do podziałów, aby w końcu się ujawniło, którzy spośród was są wiarygodni i wypróbowani, a którzy pojawiają się na waszych spotkaniach z niewłaściwych pobudek. Zamiast szczerego dzielenia się i wspólnego spożywania wieczerzy pańskiej w godny sposób, wielu z was rzuca się na konsumowanie własnego posiłku. I tak, gdy jeden głoduje, drugi się upija. Czy nie macie domów, aby się w nich najeść i napić? Czyżbyście nie rozumieli, że w ten sposób lekceważycie sens wspólnotowej wieczerzy Bożego ludu? Dlaczego zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Cóż mam z wami począć? Czy myślicie, że będę stał z boku i wam przyklaskiwał? O nie, absolutnie tego nie uczynię. Mocne słowa korekty. Bardzo mocne słowa korekty. A więc kiedy schodzili się razem, tak naprawdę nie interesowała ich wieczerza pańska. Każdy myślał o swoim. Niektórzy nawet w domu się najedli, żeby czasami może nie dać drugiemu. Żeby było dla nich. Niektórzy sobie popili, była fajna zabawa, ale zgubili sens tego wszystkiego, tej pamiątki tego, co stało się na krzyżu. I rezultatem było to, że niektórzy byli głodni, pijani. To pisze Paweł, apostoł Paweł, apostoł łaski. Mocne słowa. To jest w Nowym Testamencie. A więc Paweł mówi, że posiłek, który powinien uwalniać zdrowie, długie życie, teraz przeciwnie, spowodował słabość, chorobę i śmierć. Możemy zadać pytanie, dlaczego tak się wydarzyło? Dokładnie z tego samego powodu, dla którego Bóg osądził ludzi w przymierzu, w Starym Przymierzu. Przez złe traktowanie innych złamali przymierze z Bogiem. Pamiętamy? Wcześniej o tym mówiłem szerzej. Złamali przymierze z Bogiem, łamiąc przymierze w ten sposób, że źle siebie traktowali nawzajem. Halo, Kościele! I dlatego to zło dotykało ich ciał, nie wiedząc, skąd się biorą pewne rzeczy. Każdy z nas musi zbadać nasze serce, w jaki sposób traktujemy braci, jak patrzymy na siebie w Kościele. Czy jesteśmy serdeczni? Czy jesteśmy otwarci na siebie, by pomóc sobie, by się wspierać? Bo możemy, wiecie, przyjąć taką niebożą taktykę. Wiecie, mówią tak, że dwie ręce zawsze garną do siebie, tak? Więc daj, 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 daj mi. Wszyscy muszą mi dać, wszyscy muszą ładnie na mnie patrzeć i tak dalej, dobrze o mnie mówić, zachęcać mnie. A kiedy ty zachęciłeś kogoś? Kiedy ty podzieliłeś się z kimś dobrem, które Bóg ci udzielił? Jak podchodzisz do innych? Czy dobrze o nich mówisz? Czy dobrze ich traktujesz? A więc to, co miało być odnowieniem przymierza, które mamy z Bogiem i ze sobą nawzajem, przeistoczyło się w taki samolubny, prywatny posiłek. Pogardzili Bogiem i Jego przymierzem przez to, że, możemy powiedzieć tak, nie okazali czci sobie, nie uhonorowali siebie. Nie mieli szacunku do siebie. Zgrzeszyli przeciwko Bogu, grzesząc przeciwko sobie nawzajem. Dlaczego to mówię? Dlaczego o tym mówię? Wiecie, bo inaczej nie sięgniemy po błogosławieństwa, które Bóg nam już dał w Jezusie Chrystusie. Jan 13:17. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Czy mamy się załamać w tym miejscu, jeżeli tego żeśmy nie robili? Nie, to jest miejsce na pokutę. To jest miejsce na zrozumienie, to jest miejsce korekty samego siebie, korekty nas jako Kościoła. Czekamy wszyscy, przyjdź Panie Jezu, tak? Ale do nieczystej oblubienicy nie przyjdzie. To nawet w świecie, jeżeli by kawaler pięknie ubrany w garniturze przyszedł po swoją narzeczoną, a ona byłaby, wiecie, włosy niemyte 3 miesiące, brudna, śmierdząca, to by ją nie wziął nawet do ręki, tylko powiedział, wymyj się, dopiero cię wezmę za żonę. Nie? To takie, w świecie to jest takie ludzkie. Czemu jesteś taki niechlujny? Nie siądę do ciebie, z tobą przy stole. Umyj się, umyj ręce. To są wszystko, to jest cały proces uświęcenia nas przed Bogiem, by być przygotowanym. A więc możemy powiedzieć tak, że wiedzieć to jedno, a postępować w tej wiedzy to jest drugie. To są dwie rzeczy. Wiedzieć, co masz zrobić, jedno, drugie, iść i zrobić to. To jest bardzo ważne. Wierzę też, że Bóg przez swoją dobroć i łaskę uwolnił taki prysznic błogosławieństw i to wszystko mamy w Jezusie Chrystusie. Ale to wszystko jest dostępne dla nas poprzez to, że trzymamy się nie tylko obietnic, przymierza, ale również przez stosowanie zasad ustanowionych w tym przymierzu. Dwie rzeczy, jedna i druga. Bóg chce, abyś był silny, zdrowy, owocny. Bóg chce, żebyśmy mieli naprawdę dużo. Nie po to, żebyśmy się z tym obnosili, ale byśmy mogli łożyć na Boże Królestwo i pomagać innym. Amen. W pierwszym kościele byli tacy, którzy nie mieli co jeść. No to jak ci, co mieli, zjedli to w domu albo szybciutko przed spotkaniem, to już nie było co dać tym biednym. Więc to jest ważne. Byśmy mieli takie patrzenie. Wierzę, że Bóg pokazuje te rzeczy w tych dniach. Pokazuje, jak możemy być przyjacielem przymierza. Przyjacielem Boga, tego przymierza, które On ustanowił w Jezusie Chrystusie. Pokazuje też Bóg, jak możemy cieszyć się społecznością we wspólnocie przymierza. Jak możemy cieszyć się Kościołem. Jest dzisiaj nabożeństwo. Z braćmi będą uwielbiał dzisiaj Boga. Ale kiedy masz złe doświadczenia, to mówisz, no idę i tak naprawdę okazuje się, że jesteś bardzo religijny, bo jest kolejna niedziela i trzeba iść na mszę, trzeba iść do kościoła, ale idziesz i zaciskasz zęby, bo znowu będę tego widział albo tą. Zalazłem za skórę. I spotykasz, wchodzisz, albo widzisz, ktoś wchodzi do kościoła, idziesz naprzeciwko niej czy jego, a ta osoba spuszcza oczy i idzie bokiem sobie. O! Już chciałeś jej dzień dobry powiedzieć. Dlaczego? Coś się musi dziać w temacie relacji. Jeżeli ktoś nie chce do ciebie podejść, albo ty nie chcesz do kogoś, to musisz stanąć w prawdzie przed samym sobą. O co chodzi w tym wszystkim? I trzecia rzecz to Bóg to pokazuje, dlatego że chce pokazać światu, co znaczy żyć nowym przymierzem. Bo my możemy wiele mówić, ale kiedy zaprosimy kogoś do kościoła, bo głosimy mu Ewangelię i taki ktoś zobaczy kościół, w którym to nie funkcjonuje, to powie, fajnie, że mnie zaprosiłaś, ale już więcej nie chcę przyjść do tego kościoła. To jest ważne, dlatego że my dajemy świadectwo tego i temu. Dacie mi 10 minut jeszcze? To skończę. Tak, Kościele? Znowu tą czwartą część robić to. Słuchajcie, Bóg daje obietnicę. Trochę powiało grozą. Tak, powiało takim, gdzie ja jestem. Ale Bóg daje obietnicę. Hebrajczyków 6:10. Bóg nie jest bowiem niesprawiedliwy i nie zapomnij o dziełach waszej miłości, jaką okazaliście, gdy ze względu na Niego wspomagaliście i nadal wspomagacie świętych. Czyli mowa o Kościele. Wiecie, to jest dobra inwestycja. Dzisiaj nie ma co oszczędzać na kontach bankowych, bo w zasadzie chyba zaraz będą kazali płacić, że swoje pieniądze trzymasz u nich w banku, więc nie licz na jakieś procenty, jakieś zyski, tak? Ale jeżeli siejemy w Boże Królestwo, to zbierzemy z tego Królestwa owoce. Bóg nie zapomni o dziełach waszej miłości. To są dzieła miłości. To jest ważne, byśmy zbierali owoce, które przedstawimy Panu, kiedy nas wezwie do siebie. Kiedy wskrzeszona żona Johna Mulinde została przywrócona do życia, swojemu mężowi zawsze przypominała to, co usłyszała od Jezusa, kiedy stanęła przed nim. Służyła Bogu na cały etat, była na misjach. A wiecie, co Jezus, jakie pytanie jej dał? I co powiedział? Pokaż mi swoje owoce. A ona popatrzyła i mówi, nie mam żadnych owoców. I kiedy wróciła, była takim głosem Boga, Ducha Świętego dla swojego męża. John, pamiętaj o owocach. Wiecie, to się wyryło w moim sercu. Pamiętaj o owocach. My musimy przynieść owoce dla Bogu. Dla Boga musimy mieć co pokazać. Bo jeżeli przyjdziemy z masą rzeczy, które robiliśmy dla Boga bez Boga, to nie będą owoce Jego. To nie będą owoce, które przyniosą mi, wiecie, dobrą i takie poklepanie po plecu, wierzę, dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości swojego Pana. Znamy tą przypowieść, nie będę tu się zatrzymywał przy tym. To jest ważne. A więc musimy żyć życiem przymierza. Musimy być ludźmi przymierza. Nie będę się koncentrował teraz mocno nad tym wszystkim, ale kilka myśli rzucę wam do rozważenia na pracę domową. Kilka wskazówek pomocnych do życia zgodnego z przymierzem, by kochać Boga i kochać ludzi. Jako wierni i godni zaufania ludzie nie poddają się złym emocjom, mówimy o ludziach przymierza, ale podążają za zasadami przymierza. Wiecie, emocje mogą grać nam, dobre i złe, i wprowadzają nas tak, na góry i na niziny. Możesz się śmiać, a za chwilę ktoś przyniesie ci jakąś informację i będziesz ryczał jak bóbr, bo ci przyniesie złą wiadomość na przykład. Tak? Więc emocje, natomiast zasady przymierza są niezmienne. Jakie one są? Są napisane w Biblii. Sięgnij, czytaj. Wierność, oddanie, posłuszeństwo, słowu, poddanie Duchowi Świętemu. Kochanie Boga i ludzi. Dwa przykazania z 10 skurczone przez Jezusa, czy skondensowane. Ludzie przymierza to są ludzie, którzy dotrzymują słowa. Jakub 5:12. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. Ludzie przymierza żyją przejrzystym, odpowiedzialnym przed innymi i odpowiedzialnym w ogóle życiem. Dlatego, kiedy rozmawiasz z człowiekiem przymierza, kiedy odchodzisz, to nie zastanawiasz się, co on miał na myśli tak naprawdę, mówiąc to czy tamto. Bo wiesz, że wszystko wystawił na światło i mówił szczerze, i mówił w prawdzie. Takimi ludźmi są ludzie przymierza. Nie wierzą w pogłoski i oskarżenia, ale dokładnie wszystko badają. Jak często Kościół, no już wszyscy ludzie, postępują według tego, co zasłyszeli, nie wiedząc w ogóle, czy to jest prawda. Tak? Z takim modnym słowem życiowym teraz, to jest hejt, tak? Czyli wiele kłamstw ktoś wypowiada, żeby zburzyć dobre imię osoby albo żeby zatrzymać jakieś dzieło, to trzeba nakłamać i tak. I są ludzie, którzy wierzą, nawet nie sprawdzają. I to funkcjonuje. W życiu, w polityce. Nie plotkują. Są otwarci na korektę. Mówią prawdę w miłości. Wiecie, co to jest białe kłamstwo? Nie mówią białych kłamstw. Ja mówię to, Krzysiu, zjedz tą zupkę, bo jak nie, to ten pan cię zabierze. Nie wierzy w to, co mówi, ale ma dobre intencje, by sprawić, czyli kłamie, by sprawić, by ta osoba, w tym konkretnym przykładzie dziecko, zrobiło coś przecież dobrego dla niej, bo jak nie będzie jadło, to będzie słabe, chore. I niekiedy w kościele pojawiają się takie białe kłamstwa. Ktoś coś wymyśli, żeby upiększyć coś, uwzorować. Nie mówi się takich rzeczy. Mówi się prawdę w miłości. Jeżeli ktoś przeciwko nim grzeszy, nie mówią o tym innym, ale podchodzą właśnie do tej osoby i konfrontują tę osobę w miłości. Odprowadzę was do Mateusza 18:15. Tam jest, a jeśli brat twój by zgrzeszył, napomnij go w cztery oczy. Tak? Jeżeli nie, to weź ze sobą dwóch lub trzech świadków, tak? I niech na tej opinii oprze się cała sprawa. Kolejny krok to jest to, jeżeli cię nie usłuchają, donieś kościołowi, czyli mówi się na forum kościoła o tej rzeczy, o całej tej sytuacji. A czwarta rzecz, wtedy nie będzie ci jak poganin i celnik. Pamiętam taki przykład już będący u pana Ireny, która opowiadała, że u nich w kościele mieli taką sytuację, że był człowiek, który po prostu nie chciał się nawrócić, więc w kościele to ogłoszono i potraktowano go właśnie biblijnie, tak? Że na przykład pewne osoby będąc w autobusie, ten człowiek podszedł do nich, o, witam was tego, a te osoby się po prostu odwróciły i w ogóle z nim nie chciały rozmawiać. To jest biblijny sposób. Ostateczny sposób jakiś, czy ten krok, tak? Ludzie przymierza nie są pamiętliwi, ale wszystko sobie i szybko wybaczają. A jeśli się z kimś nie zgadzają, to robią to po chrześcijańsku, z szacunkiem. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie, tak? Dzisiaj jesteś przekonany, że brać szczepionkę, to patrzysz krzywo na tego, kto nie bierze, albo odwrotnie. A co to ma za znaczenie? Każdy ma wolną wolę decydowania i to jest okej, tak? Nie są tchórzami, nie uciekają od konfliktów i niekiedy chowają się za takimi chrześcijańskimi frazesami. O, bracie! Robią dobrą minę do złej gry, jak to się mówi, tak? Ale są wierni do samego końca zasadom przymierza, Bożemu Słowu i tym żyją. Możesz powiedzieć, że brzmi to wspaniale, ale nie jestem w stanie żyć w taki sposób. I tu już mam ostatnią kartkę. Jeszcze dwie minuty. Posłuchaj, co Bóg mówi o przymierzu. Jeremiasz 31:33. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Ezechiela 36:27. Mojego ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw, będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. Trzeci fragment, Hebrajczyków 8:11. B. I nikt nie będzie uczył swego ziomka ani też swego brata, mówiąc: poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego aż do największego z nich. Więc widzisz, jeżeli urodziłeś się na nowo, przyjąłeś do swojego wnętrza Ducha Świętego, to razem z Nim otrzymałeś wszystkie zasoby potrzebne ci do tego, by żyć zgodnie z przymierzem. Wszystko. Wszystko zostało ci już dane. Warunek nowego narodzenia. Nie mówię tu o modlitwie grzesznika. Łapanka na ulicy i mówisz komuś w locie: słuchaj, przyjmiesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, będzie zbawiony. Okej, cytujesz Jan 3:16, wszystko się zgadza. O, Panie, ty wypowiedział modlitwę grzesznika i dalej leci. Ale on tylko wypowiedział modlitwę grzesznika, ale w jego wnętrzu się nic nie stało. On się nie narodził na nowo. Nie mówię o takich ludziach. Ale jeżeli naprawdę narodziłeś się na nowo, przyjąłeś Ducha Świętego, masz Go w środku, to masz wszystko, co ci jest potrzebne, by żyć zgodnie z tym przymierzem. Amen. Po prostu tak jest. Nie ma innej opcji. No tak, ale ty, co ty? Masz Ducha Świętego, czy nie masz Ducha Świętego? Narodziłeś się na... Każdy powinien wiedzieć w 100%, że jest nowonarodzony. Musisz to wiedzieć. Po czym? Po tym, jak żyjesz. Świadectwo Ducha w tobie. Owoce twojego życia. To jest bardzo ważne. A więc powinieneś stanąć w prawdzie przed samym sobą i zweryfikować swoje życie, czy naprawdę, drukowanymi literami, czy naprawdę jesteś nowonarodzonym chrześcijaninem, czy tylko wypowiedziałeś modlitwę grzesznika, a twoje życie nie zmieniło się wcale. Bo jeżeli się nie zmieniło wcale, a jesteś nawrócony 30 lat, no to mało masz czasu. Zrób coś z tym. Bo zejdziesz do grobu i może nawet nie w starości, no i możesz nie ujrzeć chwały Pana. Może tak być. Możesz być w kościele. A więc Bóg daje nam wszystko. 2 Piotr 1,3 o tym mówi. Już kończę. Boża Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną cnotę i chwałę. Przez poznanie. Więc jeżeli poznaję Pana, tak, to wszystko jest moją własnością wtedy. Więc wtedy jestem, czy staję się osobą przymierza ze wszystkimi tymi zasobami. Możemy powiedzieć, że razem z Duchem Świętym przyjmuję Boże DNA do mojego życia, które staje się moim DNA. Moim sposobem życia, moim sposobem myślenia, postępowania, mówienia, wszystkiego. Żyję po prostu na Boży sposób. Tak jak Bóg chce. Nie dlatego, że pilnuję siebie, żeby tak robić. To jest po prostu, to jestem ja. Ja tak po prostu żyję. Nie kłamię, chodzę w prawdzie, mówię szczerze, te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, tak? Tak powinniśmy żyć. On dał nam ducha mocy, miłości i samodyscypliny. A więc to przymierze jest przymierzem miłosierdzia i łaski. To słowo chesed, to nie jest litera. To nie jest prawo według litery, to jest prawo ducha. Ducha Bożego w nas, który jest w naszym wnętrzu. A więc daje nam zarówno zdolność i moc, której potrzebujemy, by robić te rzeczy, które są właściwymi rzeczami. On też sprawia, że żyje zgodnie z Jego wolą, ponieważ ci, którzy żyją w duchu Boga, dotrzymują Bożych przykazań. Dotrzymują, czyli dokładnie robią według tej instrukcji, która zawarta jest w całym Bożym Słowie, w Starym i w Nowym Testamencie. Żyjemy według tego. Ludzie patrzą na nas, mogą tak, że my, można powiedzieć, my piszemy naszym życiem Ewangelię dla tych, którzy jej nie znają. Bo kiedy patrzą na nasze życie, a później sięgną do Biblii, powiedzą, no to ty tak żyjesz. No tak, bo tak żyje człowiek przymierza. Zadanie domowe. Rozważajmy ten temat, jak kochać Boga i ludzi. Abyśmy potem mogli wprowadzać to do swojego życia, przynosząc radość i chwałę naszemu dobremu Bogu. Amen. Dziękuję wam za cierpliwość. Udało mi się skończyć. Ale to jest naprawdę temat, który Bóg położył mi na sercu i wierzę, że te 3 nauczania, wierzę, że są naprawdę kluczowe. Kluczowe. Sięgajcie do różnych tłumaczeń. Sięgajcie. Zobaczcie, jak bardzo poszerza naszą wiedzę, nasze zrozumienie, naszą świadomość, chociażby ten nowy przekład dynamiczny. Ja go tu nie reklamuję, a nie mam z tego profitów, nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy zaczęli żyć jako Kościół tak, jak powinniśmy żyć, byśmy zweryfikowali to, co nie gra i po prostu zaczęli to robić w szczerości, by być w drużynie Dawida. Tak? Amen.